Witam serdecznie na sesji biznesowej poświęconej pozyskiwaniu finansowania dla projektów analityczno-BI-owych w organizacji. Ja nazywam się Bartłomiej Graczyk, na co dzień pracuję w firmie Microsoft jako architekt rozwiązań opartych o platformę danych. Pomagam firmom w wdrażaniu, w przygotowywaniu koncepcji tak naprawdę rozwiązań, w tym również rozwiązań BI-owych. Sesję razem ze mną poprowadzi Kamil Gliński, dyrektor departamentu w Banku Crédit Agricole. Za chwilę dwa słowa więcej o mnie i o Kamilu, jeśli chodzi o nasze doświadczenie. Ja, tak jak powiedziałem, pracuję najwięcej z klientami, z partnerami w obszarze rozwiązań opartych o platformę Microsoft. W Microsoftie pracuję od października zeszłego roku. Wcześniej pracowałem jako konsultant, jako architekt rozwiązań z różnymi partnerami tutaj na rynku polskim i nie tylko, i klientami również rynku polskiego i międzynarodowego. W tej chwili pracuję z największymi klientami w Polsce, w tym m.in. też z firmą Crédit Agricole. Także ten mój background jest typowo techniczny, natomiast praktycznie pracuję na styku technikaliów i biznesu i z tymi tematami związanymi z projektami BI i ich wdrażaniem w organizacji na co dzień mam dosyć dużo do czynienia. Kamil Gliński jest osobą, z którą mam przyjemność pracować od kilku lat. Kamil też ma background mocno techniczny, aczkolwiek od kilkunastu lat jednak stwierdził, że nie będzie się technikaliami zajmował i zajmuje się czysto obszarem sprzedażowym i biznesowym, stąd też poprosiłem, żebyśmy tą sesję poprowadzili wspólnie. Trochę zwierzyli ten świat techniczny, BI-owy, technologiczny z potrzebami biznesu. Trochę wywołali dyskusję, bo nie ukrywam, że liczę, że ta sesja dzisiejsza będzie bardzo interaktywna i wywoła bardzo dużo pytań, dlatego że chyba trochę chcemy nagiąć pewne rzeczy związane z tematem BI-owym z racji tego, że będzie to temat pieniędzy, tak? Musimy te pieniądze pozyskiwać, więc musimy mieć dobre uzasadnienie, po co te pieniądze chcemy wydawać. Wczoraj na sesji, gdzie panowie Robert i Grzegorz mówili o rozwiązaniach self-serwisowych, wywiązała się bardzo fajna dyskusja na temat tego, czym w ogóle jest BI, jak definiujemy BI-a, w jaki sposób tym BI-em w organizacji zarządzamy, czym on tak naprawdę dla nas jest. I to, co mnie się tam rzuciło jako pierwsza rzecz bardzo mocno w oczy, w uszy, że nadal funkcjonujemy gdzieś tam w tym obszarze, że BI jest tak naprawdę bardzo często utożsamiany z rozszerzeniem hurtowni danych, z pewnego rodzaju uzupełnieniem dla hurtowni danych. OK? To jest jedna z teorii. Druga definicja, która się pojawia, ta notabene jest ze strony SaaS-a, ale cicho. BI pozwala pozyskać wiedzę z różnych źródeł w celu podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Ciężko się nie zgodzić, tak? Tylko co za tym się kryje? Czy to jest technologia? Czy to są narzędzia? Czy to są ludzie? Czy to jest biznes? To są procesy? Co to jest tak naprawdę? I między innymi dzisiaj będziemy na sesji o tym troszeczkę mówili, bo tak jak powiedziałem, żeby zyskać jakieś finansowanie, to trzeba mieć do tego bardzo dobre uzasadnienie, co my tak naprawdę w tej organizacji chcemy zrobić. Dobrze, pytanie. Kto chodził po pieniądze na projekt BI-owy u siebie w organizacji i chciał te pieniądze wyciągnąć? Udało się? Dobrze. Jaki był stan wiedzy w organizacji, jeśli chodzi o BI-a? Co organizacja wiedziała o BI-u?
W jednej organizacji był prawie zero.
Okej. Okay. Było to problemem? Dobra. Okej. Okay. Udało się zrealizować projekt?
Tak, ale nie pierwszy raz.
Nie pierwszy raz. Okej. Okay. Dobrze.
W drugim czy trzecim etapie zatrudnienia.
Mhm. Dobra. No dobrze. To myślę, że to jest też troszeczkę taki dobry wstęp do tego, tak? Chodzimy, mówimy, pojawia się temat pod tytułem nie do końca wiemy, co to jest BI i o tym faktycznie w pierwszej części będę starał się mówić, czyli co wiemy lub mówi się o business intelligence, business analytics, bo tak naprawdę troszeczkę już jesteśmy krok dalej od BI-a na dzień dzisiejszy. W drugiej części, czy to się może nie udać, czy co się może nie udać tak naprawdę, bo tutaj zastanowimy się tak naprawdę, gdzie są zagrożenia dla tego naszego podejścia do pozyskania w ogóle pieniędzy na projekt BI-owy. I trzecia część to właśnie pięć pierwszych kroków tak naprawdę. Podzieliliśmy się z Kamilem tą prezentacją na tyle, żebyśmy, no Kamil będzie mówił o biznesie, jak biznes to widzi. Ja będę mówił z perspektywy architekta, konsultanta, który doradza i który patrzy przez pryzmat technologii, ale przede wszystkim przez pryzmat też biznesu, żeby się z tym biznesem dogadać. I teraz, gdybyśmy mieli zdefiniować tak naprawdę, co się dzieje,
tak? Proszę, że bardzo zwróćcie uwagę na to, że zarówno część biznesowa, jak i część ta informatyczna, one w trakcie całej tej prezentacji się będą mocno przenikać, bo to jest kluczowe w podsumowaniu naszego wystąpienia.
Oczywiście, patrząc z perspektywy konsultanta, architekta, technologicznego podejścia, tego, co się dzieje na świecie, jeśli chodzi o dane. Danych mamy coraz więcej, dane gromadzimy w różnych miejscach. Ta eksplozja źródeł danych, z których korzystamy, pcha nas do tego, żeby faktycznie coraz szybciej te dane analizować, wyciągać z nich coraz bardziej trafne wnioski, analizować te dane w niekonwencjonalny, można powiedzieć, sposób, taki, który do tej pory nie był w jakiś tam sposób stosowany w organizacji. Tutaj mówię, na wczorajszej sesji dotyczącej self-service BI było bardzo dużo o tym, że pracujemy bardzo zwinnie, bardzo dynamicznie, sięgamy do miejsc, do których do tej pory tak naprawdę nie odwoływaliśmy się albo odwoływaliśmy się, ale zajmowało to mnóstwo czasu. Więc patrząc na to, co się dzieje z tymi danymi, to z mojej perspektywy jako osoby technicznej widzimy, że BI to jest coś, co w organizacji, w ogóle analityka w organizacji będzie się bardzo szybko rozwijała i musi się rozwijać, żebyśmy podążali za potrzebami tak naprawdę rynkowymi i za rozwojem naszego biznesu. Jak zapytałem Kamila tak naprawdę, czym jest dla niego business intelligence, no to mieliśmy takie małe zderzenie na początek.
Jeśli mogę...
Oczywiście, to jest ten twój moment teraz.
Zdefiniował BI tak, ten taki stary, on tego nie zrobił. Bartek bardzo nowoczesną osobą jest. Ale najpierw ja to też starałem się znaleźć, jakieś takie najstarsze definicje BI-u, o których opierałem się, jeszcze będąc z tą obiema nogami po stronie informatyki. Przeszukałem też wszystkie jakieś strony internetowe, jak to kiedyś było definiowane i to było bardzo prosto definiowane. BI to jest takie przetwarzanie danych, które pozwoli nam uzyskać informacje, a z tych informacji będziemy mieli wiedzę, która pozwoli nam wesprzeć biznes. No może tak jest, my to dzisiaj nazywamy BR chyba bardziej, bo to business reporting niż business intelligence, bo z perspektywy biznesu, sprzedaży, którą staram się tutaj reprezentować, to wygląda zupełnie inaczej. A jak to, mamy przygotowany film, który...
Tak, ja myślę, że ten film obejrzymy, on jest ciutkę przydługi jak na konferencję, bo ma 4 minuty. Wiem, 1,5 minuty to jest standard konferencyjny, ale proszę, obejrzyjcie go do końca, bo tak naprawdę jest bardzo dobrym punktem wyjścia. Ja mam tylko pytanie jeszcze, zanim puszczę ten film. Czy zgadzacie się z moim podejściem, jeśli chodzi o kwestię w ogóle budowania tego obszaru danych, wykorzystywania tych danych? Czy to Was przekonuje, że to jest rzecz, na którą warto pozyskać pieniądze w organizacji na dzień dzisiejszy? Tak zero-jedynkowo, tak lub nie?
Tak.
Okej, dobra. Obejrzyjmy film. Zobaczymy, jak to wygląda z perspektywy biznesu.
Thank you.
zanim Kamil jeszcze coś powie,
technologii za tym i tak dalej. Oczywiście trzeba było wyłapać to, o co tak naprawdę w pewnych momentach chodziło, oprócz tła jakby tutaj całego zdarzeń. Oczywiście to się odnosi do tego obszaru, który Kamilowi jest bardzo bliski, czyli bankowości i obsługi tak naprawdę klienta z perspektywy bankowości. Więc komentarz Kamila.
Dobrze. Podobał się film? Spoko, prawda? Generalnie zwróćcie uwagę na to, że film przedstawia nie tylko bankowość, on generalnie przedstawia nasze codzienne sytuacje życiowe, które są wsparte z tyłu jakąś technologią. Co chwilę ta technologia tam była bardzo dokładnie pokazywana. A to przy kredycie na samochód, a to przy wyborze rodzaju samochodu, a to przy zbieraniu jakichś tam funduszy na tym boisku, a to z wycieczka dla dziadków, którzy właśnie przeszli na emeryturę. Co chwilę ta technologia była, wspierała decyzje, procesy decyzyjne w życiu naszych klientów. Tak naprawdę naszych klientów. Z perspektywy sprzedaży to jest właśnie BI. To nie jest raport, to nie jest narzędzie, tylko to jest coś, co towarzyszy nam cały czas podczas naszych codziennych, życiowych potrzeb. Dokładnie w tej chwili, kiedy tego potrzebujemy, dokładnie takie, jakie potrzebujemy, i on pozwala nam realizować nasze potrzeby, marzenia, nasze oczekiwania co do konsumpcji zazwyczaj w bieżącym okresie. Tak postrzegany jest BI przez biznes. Nieco inaczej niż robi to informatyka. Informatyka patrzy na narzędzie. Kiedyś tak patrzyłem, teraz już tak nie patrzę, ale często jest tak, że informatyka patrzy na narzędzie, biznes patrzy potrzebę, na styku tych dwóch rzeczy czegoś nam czasami brakuje. To będę chciał rozwinąć przy tych pięciu krokach, kiedy będziemy zbierać pieniądze na nasz biznes intelligence.
Dobra, no to słuchajcie, była warstwa moja wizja tego, jak należy podejść i sprzedać BI-a w organizacji. Powiedział Kamil, jak to wygląda z perspektywy biznesu. Wyciągamy na to pieniądze, czy nie? Jakbyście to teraz przedstawili komuś. Kupujecie taką koncepcję? Z jednej strony technologiczną, z drugą strony biznesową, umotywowaną potrzebą biznesową? To jest coś, co już powinno zatrybić, że tak powiem, w organizacji i powinien się worek z pieniędzmi otworzyć? Tak, czy nie? No i tak, i nie. No niestety, realia są różne, prawda? Ile na tym zarobię? No właśnie, ile ja na tym zarobię? Ile na tym stracę? A ile to mnie będzie jeszcze kosztowało w ogóle? I tak dalej, i tak dalej. Więc dochodzimy do punktu, w którym coś się może jednak nie udać. To, że my się dobrze przygotowaliśmy, mieliśmy krótką prezentację dwuslajdową, przekonaliśmy, że to jest potrzebne i mamy jakby kierunek określony, to jednak coś się może nie udać. Teraz, co się może nie udać z perspektywy takiego projektu i w ogóle uruchomienia takiego projektu? Otóż ja bardzo często pracując z klientami spotkałem się z takim bardzo fajnym podejściem, takim typowo amerykańskim, taki Silver Bullet Solution, że jak wdrożymy rozwiązanie BI-owe w organizacji, to jest rozwiązanie wszelkich naszych problemów. Po prostu ktoś przyjdzie, magicznie uruchomi nam jakieś rozwiązanie, jakiś kawałek funkcjonalny raportu, analityki, nie wiem, arkusza Excelowego z danymi i tak dalej, i to jednym kliknięciem rozwiąże wszystkie nasze problemy. Czyli jak ktoś słyszy, że BI to jest coś, co rozwiązuje wszystkie możliwe problemy, to nagle jego oczekiwania rosną po prostu do takich nieograniczonych możliwości, że już mamy pierwsze niezrozumienie tematu. Jak zrobimy, to właśnie od razu będziemy na tym zarabiać krocie, że od razu nam to przyniesie efekt taki, że nie musimy nic więcej robić, tylko analizować te dane, ewentualnie wyciągać wnioski. No i tak naprawdę i mamy jeszcze takie przekonanie, że skoro to jest takie fajne i skoro my to zrobimy, pokażemy, to użytkownicy sami przyjdą i będą mówili, my chcemy z tego korzystać. Tutaj mamy pierwszy mały zgrzyt, bo jeżeli tak będziemy mówili o tym, czyli mamy brak doświadczenia, jeśli chodzi w ogóle o BI-a w organizacji, w ogóle podejście do takiej analityki w organizacji, to możemy zderzyć się właśnie z tymi nieograniczonymi oczekiwaniami, które wcześniej czy później zawiedziemy. Nie ma szans, zawiedziemy. Jeżeli nie postawimy sobie gdzieś tego punktu przystankowego, to my to zawiedziemy na pewno. Druga rzecz, tak? Dokładnie. I będziemy szli tak naprawdę. Dokładnie.
Możecie dla nas zrobić, a informatycy pytają się, okej, a jakie są nasze wymagania? No to się składa tym, że chcemy wszystko i wszystko.
No, czyli jesteśmy tak naprawdę tutaj, tak? Jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Mamy coś, rozmawiamy o czymś, czego nie rozumiemy, nie czujemy i wcześniej czy później albo skończymy z listą wymagań, których nie zrealizujemy, albo wdrożymy i przygotujemy coś i będziemy czekać, aż ktoś przyjdzie i będzie z tego korzystał i powie, fajne to jest, fajną robotę zrobiliście.
Bardzo dużą pułapką jest obiecanie złotych gór na początku, bo ludzie oczekują dostarczenia w krótkim czasie tych złotych gór. Po pierwszym etapie dostarczymy tylko część złotej góry i wtedy często projekt po prostu pada. To nie jest to, czego oczekiwaliśmy.
No dobra.
Czyli mamy pierwsze zagrożenie. Drugie, oddamy to w ręce IT. No to zabiliśmy w tym momencie tak naprawdę projekt BI-owy. Jeśli wprowadzimy, sorry, tak jest. Jeśli za BI-a weźmie się IT, to skończymy podejściem, które jest tutaj bardzo dobrze pokazane i które się wczoraj niestety pojawiło w trakcie sesji chłopaków o self-serwisie. Mamy hurtownię, to znaczy, że chcecie dopisać kolejne raporty, ewentualnie coś tam sobie zmienić, czyli sprowadzamy BI-a w organizacji do kolejnego raportu, kolejnej aplikacji, kolejnego podejścia tak naprawdę na zasadzie przygotujemy, wypuścimy, jest rozwiązanie i z niego korzystamy. Więc to jest podejście, które po pierwsze skończymy na dyskusjach, dlaczego w ogóle chcecie to robić i w jakim kierunku idziemy. Po drugie, gwarantuję, że IT sprowadzi to do kosztów, tylko i wyłącznie kosztów. Jak już policzą sobie TCO, że to będzie ich kosztowało rocznie tyle i tyle, nie ma szans. To musi się później w takim koszcie zamykać, to musi się tak utrzymywać i tak dalej, i tak dalej. Więc sprowadzimy projekt BI-owy, typowo biznesowy projekt, do warstwy technicznej i zabijemy koncepcję tego, co jest nam na koniec potrzebne. To jest zagrożenie numer dwa. Zagrożenie numer trzy, podejdziemy do tego sztampowo jak do każdego projektu. Wyznaczymy sobie start, koniec, przejdziemy przez fazę wymagań, rozwój, testy, implementacja, powiesimy chorągiewkę, jest koniec, on budget, on time, super, wszyscy zrobiliśmy projekt, zamknęliśmy i wracamy do punktu wyjścia, czekamy grzecznie, aż użytkownicy przyjdą i będą z tego chcieli korzystać. Oczywiście. Minął rok.
Nie, wszystkich odbiorców.
Tak, dokładnie.
I skończy się to właśnie tak, że jak dużo firm buduje strategię, ma swoją strategię, wkłada ją do szufladu, zamyka temat. Dokładnie tak samo.
Wygenerujemy pierwszy raport i...
Super, będziemy mieli, dokładnie, raport gdzieś tam się odłoży, ktoś do niego zajrzy raz na jakiś czas, czyli wdrożyliśmy nie tak naprawdę koncepcję i rozwiązanie BI-owe, tylko kolejne narzędzie raportujące w organizacji. Fajnie, może się zakończyć nawet sukcesem, tak? Tylko ciężko na takie projekty wyciągać pieniądze, bo raz, że raporty się, chłopaki pokazali, generuje teraz bardzo fajnie i szybko i można to robić coraz częściej samemu i nie potrzeba do tego nie wiadomo jakiego finansowania, a już na pewno nie trzeba w tym momencie powoływać projektu, dawać tam tysiące zasobów do tego, żeby tego typu rozwiązanie szybkie powstało. No dobra, oczywiście moglibyśmy mówić więcej tutaj o tych zagrożeniach, problemach i tak dalej, ale nie tędy droga, to jest pierwsze takie trzy, które gdzieś tam nam się pojawiły tutaj jako podejście do projektu. Więc pięć pierwszych kroków. Co zrobimy? I myślę, że tutaj pierwsza rzecz to jest właśnie Kamil. Osoba taka jak Kamil, która w organizacji czuje swoje potrzeby.
Przede wszystkim, ja mówię tutaj o swoim doświadczeniu, robiłem kilka razy BI-e takie nie książkowe może to jest. Poznaję dobrze biznes case, poznaję organizację i czego tak naprawdę, z czego organizacja żyje. W przypadku banków to są jakieś tam produkty, kredyty, w przypadku Volvo to są na pewno samochody ciężarowe, ale też wiele innych rzeczy. Poznaję ten obszar, który chciałbym wesprzeć w BI. W ramach tego obszaru szukam problemów, małych, drobnych problemów. Może nie małych drobnych, szukam problemów, ale dzielę ten obszar. Nie mówię, że BI-em obsłużę od razu całość danego obszaru czy organizacji, tylko staram się wyszukać coś mniejszego, problem biznesowy. Staram się znaleźć osobę, która jest tym problemem najbardziej obciążona i czuje się właścicielem biznesowym tego problemu i zachęcić ją do rozwiązania go w sposób BI-owy. Razem z tą osobą wyszukujemy kolejne zespoły czy inne osoby, które również byłyby zainteresowane rozwiązaniem danego problemu. Tak, żebyśmy mieli w miarę szerokie spektrum ludzi, którzy powiedzą, tak, chcemy to rozwiązanie. To jest bardzo istotne, żeby nie narzucić, tylko żeby znaleźć osoby, które potrzebują wsparcia, zdefiniować z nimi dokładnie, ustalić, jakiego tego wsparcia potrzebują, czego potrzebują, oddać im niejako w ręce ich decyzyjność, co oni potrzebują w pierwszej, a co w drugiej kolejności, z tego małego wycinka. Wtedy zaproponować zrobienie właśnie tego konkretnej rzeczy. zidentyfikowaliśmy z użytkownikiem potrzeby, później przedstawiamy korzyści już na szeroką skalę, idziemy na zarząd czy do osoby, która ma nam dać te pieniądze i mówimy, słuchaj, no mamy taki problem, mamy taką propozycję rozwiązania, będzie to kosztowało stosunkowo niedużo, bo ten wycinek jest mały. To jest nasz początek BI-a, lub nawet nie trzeba mówić, że to jest głośno, że to jest BI-a.
Kto idzie?
Ta osoba, która chce to zrobić, czyli osoba, która albo identyfikuje problem i chce wdrożyć BI, albo, co lepsze by było, razem z tym biznes ownerem problemu. To już jest, to zależy od tak naprawdę dogadania, zależy od szczebla biznes ownera, bo czasami jest tak, że ten biznes owner siedzi też tam na górze i decyduje o tych pieniądzach. Różnie, dobrze jest, to jest dobrze. Generalnie trzeba działać w taki sprytny sposób, żeby jak najszybciej i jak najszerszą liczbę ludzi zaangażować w nie tyle w proces decyzyjny, co tak, żeby oni byli takimi naszymi głośnikami, że tak, my tego potrzebujemy. W tym momencie i tylko w tym momencie, już później nie, musimy zrobić ROI, musimy powiedzieć, ile na tym zarobimy. Potem nie, teraz, dokładnie teraz musimy to zrobić. To jest nam potrzebne dla dwóch rzeczy. W momencie, kiedy nam się projekt uda, to żebyśmy mogli się porównać, bo jeśli będziemy próbowali robić taką analizę później, to zawsze nam finanse czy ktoś zarzuca, wygodne założenia przyjęliście, to moglibyście zrobić to o wiele więcej i zawsze wam powiedzą, że nie jest dobrze. Czyli w tym momencie trzeba to robić. Mało tego, jeżeli wam się coś nie powiedzie, to też jest wentyl bezpieczeństwa. Mówimy, nie zrealizowaliśmy, nasza inwestycja nie przyniosła oczekiwanych korzyści ze względu na to, to, to i to. Nie udało nam się to, to możemy poprawić. Zawsze możemy powiedzieć, słuchajcie, nie doinwestowaliśmy naszego projektu, to ROI, ten zwrot inwestycji będzie dowieziony, ale potrzebujemy dowieźć jeszcze jakieś tam rzeczy. Mamy punkt odniesienia, to jest bardzo dobre, dobrze postrzegane przez zarządy, przez decydentów co do sposobów i warto to zrobić. Mało tego, mając ROI i móc, ROI działa też w drugą stronę. My możemy spróbować odnieść się tym ROI do wcześniejszych projektów tego typu. Możemy też poszukać, czy wcześniej tego typu projekty były robione i powiedzieć, czy jakie tam były założenia, jakie tu są założenia, bo zawsze ktoś będzie na tym wyszedł i powiedział, my to już robiliśmy, to próbowaliśmy, to nie wyszło, to nie będzie tak. Ta cyfra pomaga nam w łatwym identyfikowaniu tego, co tak naprawdę chcemy osiągnąć i w łatwiejszym przedstawieniu korzyści dla decydentów, którzy na pewno nie będą wnikali w szczegóły. I ostatnia bardzo ważna rzecz, to jest sprawdzić, czy ktoś w tej chwili tego nie robi w organizacji. Żeby nie być konkurentem, bo jeżeli ktoś w tej chwili to robi, to trzeba się z nim po prostu dogadać. Jeżeli robi wasz projekt, to albo mu powie, wasz obszar, czy wasz, te wasze problemy identyfikowane przez was, to albo mu pomóc, albo powiedzieć, kto to robi, komu jest koszula bliższe ciało. A jeżeli robi inny obszar z całej grupy BI, to tylko dobrze, bo wtedy należy pokazać efekt skali i efekt synergii. OK, zrobimy podobne rzeczy dla dwóch obszarów, będziemy razem robić, połączymy siły, będzie to kosztować mniej, a dowieziemy więcej. Mamy więcej osób zainteresowanych, czyli tą robotę z pozyskaniem biznes ownera i zachęceniem ludzi, ktoś zrobił już za nas, tylko inny obszar. Dobra, to tyle w pierwszym kroku.
Czyli biznes case.
Czyli biznes case, drugi krok. Nie zapominamy o IT. Nigdy w rzeczy nie wolno zapomnieć o IT, bo IT to procesy, IT to definicje, IT całe wsparcie informatyczne. Z doświadczenia wiem, że przy każdych projektach proces IT, sam proces, nie chęci, nie wolę i tak dalej, sam proces jest długi, męczący, nudny i wykańczający nas wszystkich. Jeżeli dobrze współpracujemy z IT, połowę tych robót mamy za sobą. Tak naprawdę albo to się zrobi krócej, szybciej, na coś może się przemknąć oko, w jakiś sposób łatwiej się współpracuje, rozumiemy obie potrzeby. Tak więc poznajemy proces organizacji. Oczywiście. Jednoznacznie powiedzieć biznes, no ja jestem po stronie biznesu, tak, biznes. Ale będąc po stronie IT, nie, no to co ten biznes bez mnie dzisiaj zrobi? Nie,
nic.
Tak to działa. Biznes mówi co chce, IT mówi jak można to zrobić. I razem dyskutując, razem pracując, razem ustalając definicję, a razem ukrajając projekt, bo często się wiąże to z okrajami projektu, wybieramy najlepsze, co możemy dostarczyć organizacji. Ważne, ciągle małymi krokami. I na końcu zmiana organizacji i wsparcie. To jest to, o czym mówiliśmy na początku, tutaj kolega powiedział, że ciężko jest za pierwszym razem dotrzeć do wszystkich odbiorców i nauczyć tych odbiorców korzystać z tego, co im dostarczyliśmy. Zazwyczaj to są jakieś wycinki. Natomiast nie tyle w projektach, ale w procesie tworzenia tego diagnozu znajdujemy osoby, które są bardziej zaangażowane. Konieczne jest wykorzystać te osoby i to już z góry powiedzieć, słuchaj, będziesz mi potrzebny do tego, żeby ewangelizować to, co zrobiliśmy, do tego, żeby nauczyć innych użytkowników. Będziesz tym key business userem, dać mu takie stanowisko, które pomoże mu i namaści go do pełnienia właśnie, czy tam niesienia tego kaganka oświaty w tym, co robicie. To jest bardzo istotne z punktu widzenia wizualizacji, czy tam wdrożenia tego, co chcecie w przyszłości zrobić. No dobrze, to są moje dwa...
Tutaj jeszcze jest jedna rzecz, o której Kamil zaczął mówić w kontekście współpracy, poznania procesów tych IT, poznania procesów biznesowych, dopasowania tak naprawdę tego świata tego IT do biznesu, czy też porównania tych potrzeb, ale bardzo ważne, z czym ja się bardzo często spotykam. W tego typu projektach zdefiniujcie sobie pojęcia, którymi się posługujemy, tak? Bo czymś innym jest dla biznesu jakaś wartość tam zdefiniowana jako, nie wiem, koszt, marża, cokolwiek innego, nie wiem, raport, platforma raportowa, rozwiązanie raportowe. Czym innym jest to dla IT? Czym innym jest dla IT tak naprawdę wdrożenie czegoś? Czym innym jest uruchomienie? Zdefiniujmy sobie naprawdę takie pojęcia biznesowe, którymi będziemy wspólnie mogli się posługiwać i jedna i druga strona będzie wiedziała, że mówimy dokładnie o tym samym. Bo jeżeli będziemy mieli tutaj rozjazd już na poziomie definicji, to tak naprawdę te dwa światy się nigdy nie połączą. Tak? I mówiąc o BI-u, IT będzie piło na przykład do hurtowni danych, a biznes mówiąc o BI-u będzie miał wizję takiego rozwiązania mobilnego raportowania, gdzieś tam dostarczanego do użytkownika końcowego, a jeszcze najlepiej to umieszczonego na stronie internetowej i w ogóle. Więc zdefiniujmy naprawdę sobie te elementy, którymi będziemy się posługiwać i wymieniać, bo potem ten poziom komunikacji przejdzie na maile, przejdzie na komunikatory, już nie będziemy tak naprawdę pracowali na jakichś dużych specyfikacjach, tylko będziemy pisać o konkretnych, krótkich rzeczach do zrealizowania.
Znaczy sprawdźmy najpierw, czy to już nie
jest. Mamy zdefiniowane czysto, czy już nie jest biznes Masary, gdzie to już mamy zdefiniowane proste rzeczy typu klient, typu sprzedaż, czym jest sprzedaż Volvo. Co to znaczy sprzedaż samochodu? Czy to jest moment, kiedy ten samochód oddajemy klientowi, czy to jest moment podpisania umowy, a może to jest moment, kiedy on nam za ten samochód zapłaci. Takie rzeczy są często w firmach już podefiniowane, a jak nie, to musimy to zaprezentować.
Dobrze, słuchajcie, krok pierwszy, krok drugi biznesowo mamy za sobą, no to teraz startujemy z czymś, czym tak naprawdę chcemy pójść po te pieniądze. Bo jak pójdziecie i powiecie o tym, że mamy business case, fajnie, że go rozpoznaliśmy, super. Że w ogóle z IT to żeśmy już tam sobie piątkę przybili, jakoś się dogadamy przy tym podejściu i będzie fajnie, to teraz tak naprawdę trzeba pokazać wartość. I ta wartość musi wynikać tak naprawdę z tego, co już zrobimy i jesteśmy w stanie z tym pójść jako przykład naszego kawałka rozwiązania. Drugie, nie zrobicie tego sami. Znajdźcie sobie takich trzech wspaniałych, trójkę wspaniałych, którzy w organizacji po pierwsze potrzebują sukcesu, po drugie, mają olbrzymie aspiracje do tego, żeby się na przykład rozwijać, ewentualnie mają super pomysły, które można wykorzystać. I tutaj zobaczcie, to jest taki trochę miks. Business user, analityk i developer. To oczywiście może tam nie być w 100% taki profil tych osób, tak? Ale to jest profil osób, który pasuje do układanki. Mamy kogoś, kto zrozumie biznes, mamy kogoś, kto chce to po stronie biznesu wykorzystać, i mamy kogoś, kto to po prostu przygotuje. I to naprawdę musi być taki właśnie zestaw osób. Zacznijmy od tego, jeżeli mamy w zespole kogoś, kto jest pasjonatem programowania w SQL-u, w tam platformach różnego rodzaju BI-owych, rozwiązań narzędziowych, dobra, nawet jak to nie jest jego główny cel pracy, ma moce przerobowe, możemy go zaangażować, zróbmy ten wyjątek, jeżeli oczywiście on chce, jeżeli on jest na przykład widzi, że to jest coś, co go interesuje. Takim krokiem tak naprawdę w trybie tydzień, miesiąc, kwartał, na zasadzie dzisiaj mówimy start, po tygodniu mamy pierwszy efekt naszej pracy. To ma być działający efekt. To może być makieta działająca, to może być kawałek tak naprawdę pokazujący, że w tym miejscu w procesie będziemy mieli wartość, ale to musi się zadziać szybko. Bo jak rozciągniecie to na kolejne jakieś tam budżetowania i tak dalej, to się nie sprawdzi. To ma być naprawdę taki efekt szybkiego strzału. Podjęliśmy decyzję tydzień, za miesiąc mamy na przykład działające rozwiązanie, które możemy chodzić, pokazywać i w ogóle super, a po kwartale to w ogóle mamy temat zamknięty i w zasadzie już nie pamiętamy o tym, że to był ten punkt startowy. My już jesteśmy kilka kroków dalej i planujemy kolejne działania, kolejne elementy procesu biznesowego, jeśli chodzi o zaadresowanie tych potrzeb.
Ale zawsze starajmy się to robić takimi małymi krokami.
Małymi, ale nie znaczy, że...
Tak, systematycznie podsycać ten płomień zadowolenia użytkowników.
I to, co jest bardzo istotne, na każdym etapie tego pierwszego działania zadawajcie sobie pytania, wy, ludzie, którzy są w to zaangażowani. Czy to, co robię, to cały czas jest zgodne z tym, co powiedzieliśmy na początku? Czy to jest dopasowane do tych początkowych potrzeb i oczekiwań, które żeśmy sobie postawili? Czy to nadal tak naprawdę jest spójne z naszą koncepcją, czy może już żeśmy popłynęli, jesteśmy gdzieś tam daleko, daleko w chmurach, jeśli chodzi o nasze rozwiązanie? I czy nadal dotrzymujemy tego czasu i tych potrzeb, że jeżeli użytkownik powiedział, że moją potrzebą biznesową jest to, żebyśmy w tym procesie, nie wiem, do tego filmu się odnosząc, że jak przyjdzie do mnie klient, to ja mu wyświetlę aktualną historię kredytową jego, czy tam bankową, czy znaczy tak, konta i tak dalej, to ja te informacje mam w tym momencie czasu. Bo jeżeli to się nie sprawdza, czyli to nie jest osadzone w czasie, to nie zadziała. Natomiast jeszcze bardzo ważna rzecz, to, że robimy to małymi krokami, to, że robimy to szybko, to nie znaczy, że tracimy kontekst. My myślimy tak naprawdę właśnie o tym, co będzie za chwilę, co będzie następnym krokiem tego całego rozwiązania. Patrzymy przez pryzmat tego, jak moje rozwiązanie wyskaluje się na przykład dalej na potrzeby nie departamentu, na przykład całej firmy. Bo jeżeli ja to zrobię, za przeproszeniem, na przysłowiowe zapałki, pospinam to na tych zapałkach, to potem się okaże, że te zapałki, tak jak domek z zapałek, po prostu się rozwali przy skalowaniu. Oczywiście nie możemy teraz poświęcić nie wiadomo jak dużego czasu na to, żeby dopieszczać to rozwiązanie na tym wstępnym etapie ze wszystkimi tam możliwymi elementami, ale miejmy z tyłu głowy, że to się może skalować, że to zaraz może przyjść inny właściciel biznesowy i powiedzieć, fajne to jest, to pasuje do mojego procesu, zróbcie to dla mnie, czy też przerzućcie to na moją potrzebę. Tak? Więc patrzymy tak naprawdę przez pryzmat pełnej organizacji. Nieważne, że jesteśmy tu i teraz, patrzymy, kto może potencjalnie w dalszych krokach być tym elementem zainteresowany, ewentualnie czyje potrzeby możemy próbować tak naprawdę tutaj bardziej tym zaadresować i do kogo możemy dojść. Tak, Robert?
Ja mam pytanie. Mamy tam tą trójkę wspaniałych, tak? No. Użytkownika biznesowego, szampanera biznesowego, tak, analityka, musi być taki to IT, tak? A co w przypadku, kiedy tego IT nie ma? Mamy moderację osobną, nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy się dogadali w ogóle. Ale
to, wiesz co, to jest trochę tak. Ta trójka wspaniałych oczywiście to jest taki model bym powiedział. Znowu, modele mają to do siebie, że raz pasują, raz nie pasują. Natomiast to jest taki punkt wyjścia, bez którego będzie ciężko coś zrobić.
Z twojego punktu widzenia też dobór tego szybkiego tematu, który chcemy wykazać efekt wow, jest o tyle ważny, że ten bliżej nie ma IT, jak jest IT, to jest o tyle ważne, ile ten praca jest pod spodem. Jeżeli ja mam przysłowiowo hurtownik z tej organizacji, albo w ogóle jej nie mam, tak? No to w ogóle efekt start jest strasznie długi, bo jeżeli nie mam, jestem zero, tak? A nie ma nic w ogóle kompletnie, tak? Nie ma takich rzeczy, więc albo robię coś na szybko, tak? I to daje robotę efekt wow i wiem, że później do robienia tego, żeby to było poprawnie, mi zajmowało trochę więcej czasu, tak? To jest takie problemy, żeby dobrać ten pierwszy case, tak?
Co, jest kilka, jest kilka pytań. Ja nie zawsze miałem u siebie w departamencie deweloperów, teraz ich mam. Nie mam żadnych problemów, bo potrzebuję coś zrobić, to mówię chłopaki, ty z tym robicie to, ty to, zrobimy to tak i to działa. Natomiast nie zawsze tak było. Jak sobie z tym radziłem? Na początku tak naprawdę tworzyliśmy bardzo malutki zespół i z kilkoma chłopakami robiliśmy business case, stwierdzaliśmy, co nam jest potrzebne, bardzo dokładnie opisywaliśmy, co potrzebujemy. Chodziliśmy do firm zewnętrznych i prosiliśmy o to, żeby nam wycenili, ile to będzie kosztowało. To zazwyczaj kosztowało x tysięcy złotych, bo to może być 10 tysięcy, 20 tysięcy. Niewielkie z perspektywy organizacji całej, niewielkie wolne pieniądze. Wybieraliśmy najmniejszą kwotę, zazwyczaj najmniejszą, albo się dogadywaliśmy z kimś i mówiliśmy, słuchajcie, teraz wam nie zapłacimy, ale mamy taki projekt, chcemy to rozwijać, teraz potrzebujemy, żebyście zainwestowali. Tak było na przykład bankiem. Z takim czymś szliśmy do sponsora. Mówiłem, potrzebujemy tak niewiele, a chcemy zrobić to. I dostarczaliśmy dokładnie to, co obiecaliśmy za niewielkie pieniądze. To jeszcze bardziej przekonywało płatników czy sponsorów, bo mówią tak, nie dość, że nie zrobili tego naszymi zasobami, a przecież nasze MDE, IT to są już tak obciążone, że my nie mamy gdzie tam wetknąć już cokolwiek. Czujecie się, że tak jest też was? No,
tak więc... Jeśli się podoba, to nie może, że nie zapłaci.
Nie, ale wiesz co, to nie o to chodzi, nie zapłacimy. Nie, nie, ja mówię jeszcze raz, to jest inwestycja. My suma summarum płacimy, tylko w dłuższym czasie robimy duży projekt. Za pierwszy prosimy naszych dostawców o to, żeby zainwestowali z nami. No mamy pomysł, wy wierzycie, nasi dostawcy nas też często inspirują i mówią, słuchajcie, my możemy zrobić takie tutaj w ogóle i bez złotej góry. Ja mówię, dobra, zróbmy to. No ale udowodnijmy wszyscy sobie, że potrafimy, tak więc pomóżcie nam to wszystko sprzedać. No, jeżeli dostawca chce zrobić biznes, a my chcemy z nim zrobić ten biznes, no to te koszta nie mogą być przełożone tylko na jedną stronę. Tylko inwestycja i jakiś tam projekt powinna, przynajmniej na początku, powinna być po prostu unijna.
I zwróciliście uwagę na jedną fajną rzecz.
Kamil powiedział, że jest z biznesu, a przed chwilą powiedział, że ma w zespole deweloperów.
Ma.
To jest po prostu niesamowite, tak? Że w tej chwili mamy dział biznesowy, departament biznesowy, który obsadzony jest deweloperami tak naprawdę.
To takie pytanie, jak Państwo myślą, gdzie powinien być w ogóle usadzony dział BI? Czy to jest IT, czy to jest biznes, czy to po stronie, gdzie w ogóle to jest u Państwa, tak?
U nas są trzy takie. U nas są trzy, które ze sobą współpracują. Jest finansowy, jest sprzedażowy i marketingowy.
Jeszcze controlling czasami.
No to finanse to mówię właśnie o controllingu.
I to jest też bardzo istotne, że tak naprawdę, jeżeli znowu wszystko sprowadzimy do jednej działki, jednego departamentu, to być może ten jeden departament sobie nie poradzi z problemami biznesowymi, bo on nie rozumie problemów marketingu, nie rozumie problemów finansów i tak dalej.
IT to kurtownik. Przede wszystkim, wiecie, BI nie żyje dostarczaniem danych. IT to są technologie, implementacja tych technologii i dostarczanie danych, które jest jakby prerekwizytem do całego BI-a. Bez tej kurtowni, czy bez danych, no to ciężko jest wesprzeć proces biznesowy. Przynajmniej w dzisiejszych czasach. Taka jest rola. Oni to zbinają to wszystko, prawda?
Zasilanie głównie.
To nie jest tylko zasilanie, to jest też zrozumienie, dlaczego dzisiaj mi jest bardziej potrzebne to, a jutro jest bardziej potrzebne co innego. Nie ograniczajmy się tylko do operatorów, którzy pilnują, żeby ekstrakty dobrze wychodziły i żeby wszystkie procesy przetwarzania doszły do skutku w odpowiednim czasie i żeby zostały zamknięte do tego. Bo to już nie dzisiejsza rola IT. Od IT oczekuje się zrozumienia biznesu.
To jest trochę też tak, że IT w którymś momencie będzie musiało pomóc nam to wyskalować. Nawet jeśli to będzie self-service, o którym Robert z Grzegorzem mówili wcześniej, to w którymś momencie ten self-service wejdzie na przykład na etap wdrożenia centralnego i będzie potrzebny kawałek infrastruktury. A kto zapewni tą infrastrukturę? No biznes co najwyżej może zapłaci za tą infrastrukturę, ale IT będzie musiało to dopasować gdzieś tam do swoich elementów architektury całego rozwiązania. Więc trzeba gdzieś tam ich mieć z tyłu głowy po to, żebyśmy mogli z tym efektywnie tutaj współpracować.
To jest tak, że zanim dostarczymy jakieś rozwiązanie do biznesu, potrzebujemy wsparcia IT. Nie mam przestrzeni dyskowej, potrzebuję jakiegoś serwera na tydzień, dwa, trzy. Tam gdzieś w serwerowni może stać, a niekoniecznie mój koledzy z IT mogą to udostępnić. Więc jest to zrozumienie biznesu przez IT i potrzeby chwili jest też bardzo, bardzo ważne i dlatego też ten drugi krok zapewnimy sobie dobre relacje z
Krok czwarty należy do Kamila.
Tak. Najważniejszy krok. Zdecydowanie najważniejszy. PR całego przedsięwzięcia. Bądźmy rozpoznawani. Jak już ktoś powiedział, że tak tego potrzebujemy, to wykorzystujmy wszystkie możliwe metody na rozpropagowanie tego, że właśnie to robimy. Jest gazetka w korporacji, napiszmy artykuł, zlećmy, żeby ktoś to napisał. Jest, nie wiem, macie jakiś fundusz na konkurs, na cokolwiek, na pomysły, róbmy to. Mówmy o tym wszystkim i wszędzie i cały czas o tym mówmy. Bądźmy pasjonatami, fanatykami tego rozwiązania. To pomaga, bo sami chcecie pracować, ja na pewno, ludźmi, którzy są mocno zaangażowani. Czym więcej zaangażowania od siebie dajemy, tym lepiej rozpoznawalni będziemy, tym łatwiej będzie nam przebić nową nazwę systemu, czy nową nazwę naszego BI, bo BI to nie jest nowa nazwa. Przebić do świadomości odbiorców. Druga rzecz, jak już będziemy mieli tego BI, będziemy już mieli ten pierwszy krok za sobą i zależnijmy biznes od tego. Starajmy się robić takie rzeczy, tak hierarchizować nasze kroki, żeby one po prostu uzależniały, nie chcę mówić jak narkotyk, ale dokładnie tak. Tak, żeby biznes nie wyobrażał sobie, co by było, gdyby waszego narzędzia nie było. Jeżeli wam się to uda, żadna burza nie zniszczy tego, co zrobiliście. Bo i tak na końcu, nawet jeśli decyzje strategiczne powiedzą, nie, to nie jest narzędzie, w które chcemy wchodzić. I tak na końcu biznes powiedział, no dobra, to wy sobie budujcie coś, a my będziemy skorzystać z tego, co tu mamy, bo my to lubimy, kochamy, chcemy z tego korzystać. Mnie się to udało, raz. Ale się udało. Teraz wiem, co robić w przyszłości, żeby to się udawało kolejny raz. Przede wszystkim wracajcie do założeń. Nie rozmydlajcie się na jakieś tam boczne rzeczy, jak Bartek pokazywał, może na chwilkę cofnąć do historii swojego. Tutaj mówił o tydzień, miesiąc, kwartał. Pracujmy w takim układzie, że co tydzień, co miesiąc wracajmy do tego, co tak naprawdę jest potrzebne biznesowi. To jest istotne, bo wracając we własnej świadomości, uzależniamy, dowozimy to, czego biznes potrzebuje, a w konsekwencji uzależniamy i zapewniamy wysoką jakość naszego rozwiązania.
To jest trochę też tak,
wejdę tutaj trochę w słowo, że ten tydzień, miesiąc, kwartał to jest też taki tak naprawdę idealny czas na puszczanie nowości. Tak? Jeżeli już coś zrobiliśmy, jesteśmy w tym kolejnym już kroku, to teraz żeby nie było tak, że skoro oddaliśmy jakiś kawałek funkcjonalności i go jakby pokazaliśmy, to teraz go zostawimy na pół roku i po pół roku dowrócimy. Nie, dokładajmy malutkimi elementami coś fajnego, coś nowego, coś co usprawnia już coś, co funkcjonuje. Jak wrócimy teraz, nawet jakbyśmy popatrzyli na rzeczy, które wspólnie robiliśmy jakiś czas temu, kilka lat temu nawet, bo tak naprawdę jest to pryzmat kilku lat, to te rzeczy, które były gdzieś tam wybudowane i opublikowane, one cały czas zyskują nowe życie. A to inny element, a to w innym miejscu coś się pojawiło, a to jakaś nowa funkcjonalność, a to nawet jakiś mały element graficzny, wizualny, ułatwiający tak naprawdę funkcjonowanie. Nie zakopujmy tego na zasadzie, tutaj bardzo dobrze padło, że ktoś kiedyś ten raport wykorzysta, tak? Jeżeli on już powstał, to go tam próbujmy cały czas pchać dalej, usprawniać, optymalizować wydajnościowo, nawet jeżeli jest taka potrzeba, bo to jest ten kierunek.
Słuchajcie, tak? Dla fajnego przykładu, w momencie, kiedy my startowaliśmy z wycinkiem BI-a, czyli z platformą kursową, przełożeniem, znaczy naszym głównym założeniem było ograniczyć liczbę raportów. Mieliśmy wtedy 76 głównych raportów do sieci sprzedaży. My nie mówimy dzięki.
Proszę, mieliśmy raporty po stronie biznesu.
Po stronie to kontroling wtedy robił, ale taką typowo sprzedażówkę. 76 tych raportów głównych. My mówimy, nie, no tak być nie może. Tych raportów powinno być max 10. Kurczę, teraz mamy 100. Założyliśmy licznik, kto z czego korzysta, jak dużo osób korzysta. Okazuje się, że wykorzystuje się 10. I tyle, a reszta to jest tam 20 użyć na kilka tysięcy użytkowników, 20 użyć na kwartał. Tak więc wracajmy do tego, kasujmy, nie męczmy naszych odbiorców w tym wypadku raportem, ale w innym wypadku jakimś innym narzędziem, które już jest nieoptymalne i tak dalej. I ostatnia, też ważna rzecz. Cały czas rękę na pulsie, co jest na rynku, czego rynek oczekuje. Jeżeli raporty, to wcześniej był Excel, później były jakieś strony webowe, no teraz jest wiadomo co, prawda? Wszyscy tu, ta mureczka. Mnie interesuje, żebym sobie mógł szybko, łatwo na jedną cyfrę spojrzeć tą, którą potrzebuję. Starajmy się to wdrażać. Starajmy się, to jest proste, często jest to proste, to jest, mamy już tak wielkie rozwiązania, takie wielkie rozwiązania technologiczne. Starajmy się coś tam wrzucić. Poszukać wśród znajomych, z którymi pracujecie na przykład i pracujemy firmy zewnętrzne, nie tylko firmy zewnętrzne, wewnątrz organizacji i coś dostarczyć. Dostarczy to kupę fanów tym osobom, które wdrażają i bardzo fajny odbiór o użytkownika końcowego. Jeszcze jedna rzecz. Bądźcie przy tym śmieszni, sympatyczni i zróbcie sobie prima aprilis. My zrobiliśmy bardzo fajny prima aprilis. też z tą platformą raportową i ponieważ jesteśmy francuskim bankiem, to na temat zmieniliśmy wszystko na francuski. Kompletnie ludzie nie wiedzieli, co jest. Cała platforma, całe raportowanie, wszystkie informacje były po francusku. A jak do nas ludzie dzwonili i mówią, że coś nie tak się zrobiło, mówiliśmy, słuchajcie, no takie życie dzisiaj, od dzisiaj korporacyjne jest francuski, musimy się go uczyć. Przez cały dzień wszystkich trzymaliśmy, na końcu napisaliśmy prima aprili, świetnie się z wami bawiliśmy, przewróciliśmy polską wersję, przez miesiąc się z nas śmiali, nie? Ale fajnie było, po prostu.
Ale mówili.
Ci ludzie o tym mówią i żyją. Tak więc ten marketing, ten taki, takie szaleństwo jest fajne. Fajnie jest mieć w zespole, tej trójcy, my nazywamy tego business ownera albo analityka, jedną z tych głosów, raczej nie dewelopera, takiego freaka. Takiego wariata, któremu przyjdzie czasami coś koniecznego do głowy, zupełnie innego. To wybija z naszej rzeczywistości codziennej. I nas wybija, my fajnie się stosujemy, ale też wszystkich dookoła wybija. Oni was lubią, a dzięki temu łatwiej jest.
Krok piąty. Zbudujmy strategię wokół tego wszystkiego, co robimy. Zaczynajmy małymi krokami, patrzmy szeroko, ale zbudujmy pewnego rodzaju strategię, która dopasowana jest tak naprawdę, tu Kamil mnie poprawiał cały czas, strategia jest dla organizacji. I to jest to tak, organizacja ma swoją strategię, a my wpasujmy się w tą strategię. Jeśli mówimy o rozwiązaniach BI-owych, to patrzmy tak naprawdę przez pryzmat strategii organizacji, w których miejscach w te procesy biznesowe będziemy mogli wcisnąć nowe rzeczy, właśnie te małe rzeczy, które tak naprawdę na koniec stworzą pełną, spójną platformę, rozwiązanie, technikalia, technologię tak naprawdę. Bo jak popatrzymy, wrócimy do tej definicji, którą Wam pokazałem na początku, tak naprawdę nikt nie powiedział, że to jest narzędzie. Nikt nie powiedział, że to jest tak naprawdę platforma. To są techniki i technologie, które mają zapewnić nam informacje w organizacji. To również są ludzie, którzy będą to tworzyli. Tak naprawdę to jest cały ekosystem Business Intelligence, Business Analytics, który gdzieś tam w organizacji będzie funkcjonował i my tak naprawdę musimy na każdym kroku próbować to wpasować w te potrzeby główne organizacji. Bardzo ważna rzecz, dywersyfikujcie sponsorów. Szukajcie każdego jednego, który jest w stanie wyłożyć nawet najmniejsze pieniądze. Dzisiaj wyłoży mniejsze, za tydzień wyłoży większe. Jak u niego w sakiewce nie będzie pieniędzy, to drugi właściciel biznesowy być może dosypie ze swojej sakiewki. Nie bójmy się tego. Oczywiście, ja wiem, korporacyjnie różnego rodzaju zagrywki, polityka korporacyjna i tak dalej. W firmach jest dokładnie tych mniejszych tak samo, ale po pierwsze, robimy to w sposób wyważony, każdemu dostarczamy to, co obiecaliśmy, a w niektórych sytuacjach sprytnie wykorzystujemy finansowanie z różnych źródeł dla załatania swoich potrzeb, tych biznesowych, które zobowiązaliśmy się dostarczyć. I to tak działa. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, wyjmiemy z jednej sakiewki, jutro wyjmiemy z drugiej, a na koniec dnia znajdziemy trzecią, która tak naprawdę nowe na przykład kroki, nowe podejścia nam tutaj sfinansuje, jeśli chodzi o takie działanie. No i to, co bez czego się tak naprawdę na dłuższą skalę to wszystko nie uda i nie będziecie w stanie utrzymać tego w organizacji. Zespół. Budujmy ten zespół od początku, od takiego małego zespołu wewnętrznego, bądź korzystajmy z zewnętrznych dostawców, którzy chcą w stanie na tym pierwszym etapie nam pomóc, ewentualnie później będą nas wspierać, tylko żeby to nie było tak, że nagle przejmą oni całą inicjatywę i będą robili to we własnym zakresie i tylko nam będą dostarczali kolejne raporty. Cały ciężar tak naprawdę jest wewnątrz organizacji, po tej stronie biznesowej, tego właściciela, tego tak naprawdę promotora całego tego rozwiązania, żeby on trzymał nad tym pieczę. Bardzo, bardzo ważna rzecz, jeżeli nie macie ekspertów w środku, to nie próbujcie ich za wszelką cenę na pierwszym etapie projektu wykształcić, bo to się nie da. Trzeba pójść na zewnątrz, powiedzieć, panie, robi pan to 10 lat, proszę przyjść, zrobić tak jak Kamil powiedział na przykład, zrobimy pierwszą część, dogadamy się w jakiś sposób, wy nam zrobicie transfer wiedzy, my wam damy kawałek roboty, którą będziecie robić dalej, albo pomożecie nam zbudować zespół, albo docelowo wręcz będziemy mieli kawałek zespołu wewnątrz, kawałek zespołu na zewnątrz i to będzie ze sobą działało, ale wcześniej czy później ten zespół musi powstać, czy to będzie z konsultantów zewnętrznych, czy wewnętrznych, nie ma to największego znaczenia. Ważne, żebyśmy budowali go od samego początku tak naprawdę i korzystali na bieżąco z tych kompetencji, które już mamy. I to chyba prowadzi właśnie do tego, o czym w międzyczasie powiedzieliśmy. Dział biznesowy, analitycy, deweloperzy, osoby zarządzające technicznie zespołem, osoby komunikujące biznes z IT, bo przecież w zespołach tych biznesowych coraz więcej jest tych osób, które mają bardzo, bardzo szeroki background techniczny i one rozumieją te technikalia. I to też jest tak, że jak w tym momencie biznes idzie do IT i rozmawia z IT, to IT nie wciska swoich rzeczy, bo wie, że po drugiej stronie ma człowieka, który rozumie te technikalia, tak? Tutaj nie wiem, pewnie nie rzucając nazwisk i tak dalej, u Kamila w zespole jest jeden człowiek, który ma bardzo silny background techniczny, który tak naprawdę przyszedł z IT, prawda?
W zespole jest tych ludzi bardzo...
No okej, ale ja mówię o jednym konkretnym człowieku, tak? Który, dokładnie, ja akurat pracuję z jedną z tych osób na co dzień i to jest człowiek, któremu nie da się wcisnąć rzeczy pod tytułem albo to będzie trwało po stronie IT 6 miesięcy. Nie, ja wiem ile to trwa, ja wiem co trzeba zrobić. Co więcej, jak mi pozwolicie, to ja to zrobię sam na przykład. Wy mi tylko dajcie kawałek, podstawę, żebym mógł to sobie w tym momencie zrobić. Ja się dopasuję do waszych standardów, ja to zrobię zgodnie z waszymi standardami, ja to udokumentuję tak, jak wy to chcecie, żeby to było zrobione, tylko dajcie mi ten punkt wyjścia i punkt zaczepienia, żebym mógł z tym działać.
To, o czym mówisz teraz, to jest raczej dyskusja na trochę inny fachet, taki, jak budować zespół. Bo to raczej tutaj powinniśmy, może nie tyle, gdzie pozyskać pieniądze, tylko jak budować zespół. Fakt jest taki, że mając kilka, niewiele, ale kilka naprawdę silnych, dobrych, ogarniętych osób w zespole, takich, od których mogą się już uczyć inni, którzy chcą tą wiedzę pozyskać. I przy okazji takich projektów, które są medialne, które są widowiskowe, które są popularne, wtedy do waszego zespołu sami trafiają. Tak po prostu od widzenia często się to dzieje. Dobrzy ludzie chcą pracować z najlepszymi. Dobrze z nich zespołu kogoś takiego i warto w dłuższej perspektywie w tym inwestować, ale tak jak powiedziałem, jak to robić tak dalej, to możemy kiedy indziej, na innym panelu.
Okej. W takim razie dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Jeśli są pytania, zapraszamy do ich zadawania.